Transworld Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W dzisiejszym programie witają się z Państwem autor Marek Cieślar, prowadząca Magdalena Misiewicz oraz realizator Krzysztof Kuźbik.
W dalszym ciągu studiujemy Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżeszową. Dzisiaj jeszcze raz mówić będziemy o namiocie spotkania, niezwykłej świątyni wędrującej wraz z ludem izraelskim po pustyni.
Cześć, to ja. Słuchaj, jak myślisz, co możemy podarować? To dla Ciebie.
Spojrzenie. Westchnienie. Wiosna. Kwiaty. Słowo. Milczenie. Sen. Moja noc i mój dzień. Historia, przyszłość, życie, cisza.
Zapraszamy do wysłuchania audycji.
cały lud izraelski brał udział bezpośrednio lub pośrednio we wznoszeniu namiotu spotkania. Wszyscy składali bowiem dary na potrzeby budowy. Dary te były gromadzone przez budowniczych przybytku. Czytamy od wiersza trzeciego. Ci zaś przyjęli od Mojżesza wszelkie daniny, jakie znieśli Izraelici na dzieło budowy świętego przybytku, aby je wykonać. Ponadto znosili im każdego dnia dalsze dobrowolne dary. Wtedy przyszli jak jeden mąż wszyscy biegli rzemieślnicy, wykonujący wszelkie prace przy budowie świętego przybytku, każdy od swojej pracy, którą wykonywał, i tak powiedzieli do Mojżesza. Lud przynosi o wiele więcej niż potrzeba do wykonania prac, które Pan nakazał wykonać. Izraelici przynosili o wiele więcej darów, niż było to potrzebne do wykonania prac przy budowie przybytku. To była niezwykła ofiarność, niezwykła szczodrość. Niezmiernie rzadko się zdarza, żeby trzeba było powstrzymywać ludzi od zbyt obfitego składania darów. Czytamy dalej. Wówczas Mojżesz wydał rozkaz, który ogłoszono w obozie. Ani mężczyźni, ani kobiety niech już nie znoszą darów na święty przybytek. Zaprzestał więc lud znoszenia darów. Mieli bowiem dosyć wszystkiego do wykonania wszelkich prac, a nawet wiele zbywało. Mojżesz musiał powstrzymać lud. Musiał wydać rozkaz, by ludzie nie znosili już darów. Jest to niezwykłe. Tym bardziej, jeśli przypomnimy sobie, że ludzie ci dopiero od niedawna byli ludźmi wolnymi. Przez wiele lat byli niewolnikami w Egipcie. A teraz, gdy nareszcie byli ludźmi wolnymi, gdy po raz pierwszy w życiu posiadali coś naprawdę na własność, bez wahania postanowili przeznaczyć to na Boże cele. Składali dary z radością, szczodrze, w pełni dobrowolnie, z entuzjazmem. Składali w darze Bogu to, co mieli najcenniejszego. To dla nas przykład, jak powinniśmy postępować, gdy cokolwiek chcemy ofiarować naszemu Bogu. Druga część 36 rozdziału Księgi Wyjścia opowiada o procesie budowy przybytku. Najpierw w wierszu 8 czytamy: Wszyscy najbieglejsi spośród pracowników wybudowali przybytek z 10 tkanin skręcanego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, z cherubami wyszytymi przez biegłego tkacza. Najpierw więc wykonano tkaniny, które składały się na miękkie części namiotu. Jak już wspominaliśmy, okrycie namiotu, a także zasłony wewnątrz przybytku wykonane były w taki sposób, że stanowiły piękny, barwny obraz symbolicznie ukazujący postać Mesjasza, Chrystusa. Kolory tych pięknych tkanin, biel, błękit, purpura i szkarłat, zapowiadały cechy Chrystusa, Jego prawość, Jego czystość, świętość, Jego boskość, a także Jego królewski majestat, jako Pana Panów, Króla Królów. Następnie czytamy o wykonaniu twardej konstrukcji przybytku. Od wiersza 20. I z drzewa akacjowego zrobiono deski na przybytek i ustawiono je pionowo. Wysokość deski wynosiła 10 łokci, a szerokość jednej deski 1,5 łokcia. Każda deska miała 2 czopy osadzone jeden naprzeciw drugiego. Tak zrobiono u wszystkich desek przybytku. A zrobiono dla przybytku 20 desek na ścianę południową i 40 podstaw srebrnych sporządzonych pod te 20 desek, na każdą deskę 2 podstawy, na oba jej czopy. Deski były wykonane z drzewa akacjowego i były pokryte złotem. To obrazowało podwójną naturę Chrystusa, Boga, człowieka. Mówiliśmy już o tym, iż drzewo akacjowe symbolizowało człowieczeństwo, a złoto – bóstwo Jezusa. Natomiast podstawy, na których stały deski, stanowiące ściany przybytku, podstawy wykonane były ze srebra. Przybytek stał przecież na piasku pustyni, musiał więc mieć solidny fundament położony pod ściany. Fundament ten stanowiły srebrne podstawy. Były one masywne, każda z nich ważyła około 40 kg. Pod każdą deską znajdowały się 2 takie srebrne bloki. Każda deska miała u dołu dwa czopy. Każdy czop spoczywał w otworze srebrnego fundamentu. Był to bardzo solidny i bardzo kosztowny fundament. Skąd pochodziły tak duże ilości srebra? Czytaliśmy wcześniej, że Bóg polecił Mojżeszowi policzyć lud i że każdy musiał zapłacić cenę nazwaną srebrem pojednania. Cena ta była jednakowa dla wszystkich, dla bogatych, biednych. Wynosiła pół szekla srebra. Z tego właśnie srebra zrobiono fundament przybytku. To bardzo piękny, symboliczny obraz. Każdy wierzący człowiek wliczony jest do ludu Bożego, gdy zapłacona została za niego cena pojednania. Fundamentem Kościoła jest dzieło odkupienia, dzieło dokonane przez Jezusa. Srebro bardzo często występuje w Biblii jako środek płatniczy. Na przykład Abraham kupił ziemię za 400 sztuk srebra. Za 20 sztuk srebra został sprzedany Józef. Jezusa Judasz sprzedał za 30 srebrników. W Biblii srebro symbolizuje cenę, jaką Chrystus zapłacił za pojednanie. Była to wysoka cena. Cena Jego krwi. Krwi przelanej na krzyżu. Cena Jego życia. Możemy powiedzieć, że również i dzisiaj Dom Boży, Kościół jako wspólnota wierzących wspiera się o fundament ceny pojednania, ceny jaką zapłacił nasz Zbawiciel. Jesteśmy wykupieni, jak czytamy w liście apostoła Piotra, nie srebrem lub złotem, lecz kosztowną krwią Chrystusa, Bożego Baranka, bez skazy i zmazy. Srebro to symbol. Rzeczywistością jest dzieło odkupienia i pojednania dokonane przez naszego Zbawiciela. Następny, 37 rozdział Księgi Wyjścia, opowiada o wykonaniu przedmiotów, które znajdowały się wewnątrz przybytku. Czytamy: Potem Besaleel zbudował arkę z drzewa akacjowego, której długość wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość i wysokość 1,5 łokcia i pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynił na niej dokoła złoty wieniec. Odlał dla niej 4 pierścienie ze złota i przymocował je do 4 jej rogów, 2 pierścienie do jednego jej boku i 2 pierścienie do drugiego jej boku. Również zrobił drążki z drzewa akacjowego i pokrył je złotem. I do pierścieni na obu bokach arki włożył te drążki służące do jej przenoszenia. Uczynił też przebłagalnię ze szczerego złota, a długość jej wynosiła 2,5 łokcia, jej zaś szerokość 1,5 łokcia. Dwa też cheruby wykuł ze złota, uczynił zaś je na obu końcach przebłagalni. Skrzynia przymierza, zwana też Arką Świadectwa, została wykonana dokładnie według instrukcji, jakie Bóg przekazał Mojżeszowi. Skrzynia przymierza stała w miejscu najświętszym przybytku. Pokryta z zewnątrz i od wewnątrz złotem, była symbolem Chrystusa. Na wieku skrzyni leżała duża złota płyta, zwana przebłagalnią albo wiekiem pojednania. Miejsce to było raz w roku kropione przez arcykapłana krwią zwierzęcia ofiarnego. Tu dokonywało się przebłaganie za grzechy ludu. Wieko pojednania było więc niejako tronem miłosiernego, żywego Boga. Nad tym miejscem unosił się obłok Bożej chwały, widzialny znak obecności Pana. W skrzyni przymierza znajdowały się tablice z przykazaniami, dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła. Były to symboliczne obrazy zapowiadające dzieło Chrystusa, włącznie z Jego zmartwychwstaniem. Natomiast w miejscu świętym, oddzielonym od Najświętszego zasłoną, znajdowały się trzy przedmioty. Stół z chlebami pokładnymi, złoty świecznik siedmioramienny i ołtarz do spalania kadzidła. Na zewnątrz zaś namiotu, na dziedzińcu, stał duży ołtarz całopaleń wykonany z drzewa akacjowego, pokrytego brązem i wielka kadź z brązu wypełniona czystą wodą. Mówiliśmy już dość szczegółowo o tych niezwykłych przedmiotach, gdy czytaliśmy o instrukcjach co do ich budowy przekazanych Mojżeszowi. Dzisiaj więc nie będziemy czytać opisu ich wykonania. Podkreślmy jedynie to, co najistotniejsze. Ołtarz całopaleń to obraz krzyża Chrystusa, na którym dokonało się dzieło naszego zbawienia. Na krzyżu Jezus złożył w ofierze samego siebie, biorąc na siebie karę za nasz grzech. To właśnie zapowiadały ofiary składane na ołtarzu całopaleń. Kadź z wodą wskazuje natomiast na fakt, że Chrystus pragnie stale oczyszczać, uświęcać tych, którzy otwarli dla Niego swoje serce i pragną Mu służyć. Jest to przypomnienie o potrzebie wyznawania każdego grzechu i poddawania się przemieniającej, oczyszczającej mocy Chrystusa. Miejsce święte przybytku to obraz chwały Chrystusa. Złoty świecznik wskazuje na Niego jako na światłość świata. Stół z chlebami pokładnymi mówi o Chrystusie jako o chlebie życia, o duchowym pokarmie zaspokajającym wszelkie nasze potrzeby, wszelkie nasze pragnienia, tęsknoty. Złoty ołtarz kadzidlany ukazuje Chrystusa jako naszego orędownika, zanoszącego nasze modlitwy, prośby, dziękczynienia wprost do Boga Ojca. Wszystko to ukazuje symbolika namiotu spotkania. Człowiek należący do ludu Bożego może wyjść na zewnątrz i chodzić w świetle tego świata, ale jeśli chce trwać w społeczności z Bogiem, musi pozostać w środku przybytku, gdzie jedyne światło daje złoty świecznik siedmioramienny. Człowiek pragnący żyć na co dzień z Chrystusem nie może żyć według mądrości tego świata, ale musi kroczyć za Panem, kierując się światłem Bożego Słowa. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, symboliczny obraz namiotu spotkania stał się rzeczywistością. Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas. W Chrystusie stał się człowiekiem. Zamieszkał w namiocie ludzkiego ciała. Uniżył się aż tak bardzo, że wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i umarł zamiast nas na krzyżu Golgoty. Jednak potem powstał z martwych, zwyciężył grzech i śmierć i wstąpił do nieba. Teraz tam, w prawdziwym miejscu najświętszym, oręduje za nami, wstawia się za nami u Boga Ojca. Drogi przyjacielu, gdzie znajdujesz się dzisiaj? Może pragniesz zbliżyć się do ołtarza całopaleń, a więc do krzyża? Może pragniesz odebrać od Jezusa dar zbawienia? A może jesteś już świadomie wierzącym chrześcijaninem, ale twoją potrzebą jest zatrzymać się przy kadzi wypełnionej czystą wodą? Może potrzebujesz oczyszczenia? Może powinieneś wyznać Panu jakiś grzech, poprosić Go o przebaczenie, o obmycie swojej duszy? A może błądzisz dzisiaj w ciemności? Wstąp do miejsca świętego i krocz w świetle złotego świecznika. Krocz w świetle Chrystusa, w świetle Jego Słowa. A może twoje życie duchowe jest tak anemiczne, że powinieneś zatrzymać się przy stole pokładnym i posilić się chlebem życia? Może twoja słabość wynika z tego, że tak naprawdę bardzo mało karmisz się duchowym chlebem Bożego Słowa? A może twoje życie modlitewne jest tak suche, tak mizerne, że powinieneś stanąć przy złotym ołtarzu kadzidlanym, to znaczy stanąć u boku Chrystusa, wspaniałego arcykapłana, i poprosić: Panie, naucz mnie się modlić, wesprzyj mnie w modlitwie, ożyw moją duszę, wypełnij swoją mocą moje serce, zanieś moje prośby i dziękczynienia przed oblicze Ojca. A może w ogóle przeżywasz poważne problemy, rozterki, przechodzisz przez dolinę zwątpienia, niepewności? Udaj się do tronu łaski, ukryj się pod skrzydłami miłosiernego Boga. Skosztuj, jak dobry jest Pan, jak cudowna jest Jego łaska. On czeka na Ciebie, pragnie Ci pomóc, pragnie Cię błogosławić i prowadzić.
Spotkałem ją w tym pustym, brudnym mieście. Zobaczyłem jasno.
własną twarz. Pomyślałem, że jest jak nadzieja, że zakocham się pierwszy raz. Nie chcę żyć tu sam w tym pustym, brudnym mieście, pukać z rana do piekła bram. Spytam ją, ona mówi, że to życie to dobry dar. Spytam ją, ona mówi, że miłość jest tam. Miłość jest tam. Ona wie, gdzie znaleźć ją mogę. Ona jest jak woda, czysta i głęboka. Tak pragnę się przejrzeć w niej i zostać ją. Miłość jest tam. Ona wie, gdzie znaleźć ją mogę. Ona jest jak woda, czysta i głęboka. Pragnę się przejrzeć w niej i zostać z nią. Nie chcę żyć tu sam w tym pustym, brudnym mieście. Zobaczyłem jej jasną twarz. Pomyślałem, że jest jak nadzieja, że to życie to dobry dar. Zrozumiałem, że to miłość, że miłość jest tam. Miłość jest tam. Ona wie, gdzie znaleźć ją mogę. Ona jest jak woda, czysta i głęboka. Tak pragnę się przejrzeć w niej i zostać nią. Miłość jest tam. Ona wie, gdzie znaleźć ją mogę. Ona jest jak woda, czysta i głęboka. Tak pragnę się przejrzeć w niej i zostać z nią. Miłość darem, moim darem dla niej jest. Miłość dobra jest, bo tak dobrze dobrym być. Odrzucić zły, dla kogoś żyć, właśnie dla niej. O, dla niej, z nią.
W czasie następnej audycji mówić będziemy w dalszym ciągu o wznoszeniu namiotu spotkania. Będzie to już nasze przedostatnie spotkanie poświęcone księdze Exodus. Studiować będziemy treść 38 rozdziału Księgi Wyjścia.
Nawet gdyby ktoś oskarżył miłość, że nie kocha w dosyć nas. Nawet gdyby ktoś oczernił słońce, że straciło już swój blask. Choćby wszystko mi mówiło, nie wierz ludziom, bo są źli. Choćby wszystko mnie kusiło, popłyn z prądem zostaw ich. Nie, 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 nie
jest i kocha mnie. Nawet gdyby bronił ktoś kamieniom, mówić prawdę prosto w twarz. Nawet gdyby ktoś próbował zamknąć jasną wolność w sieci praw. Nawet gdyby ktoś zabronił kwiatom tę kolorową radość głosić w dzień. Choćby ktoś chciał przemalować moje serce w złotą czerń. Nie, 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 nie poddam się. Nie, 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 miłość jest i kocham mnie.
Się z Państwem Marek Cieślar, Magdalena Misiewicz oraz Krzysztof Kuźbik.
Nasze programy nadajemy codziennie o godzinie 7.45 na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów oraz o godzinie 22.15 na falach średnich o częstotliwości 1395 kHz. O każdej porze można nas słuchać w internecie na stronie www.twr.osw.pl. Rozkład programów, wydanie drukowane wstępów do wędrówki przez Biblię oraz Nowy Testament i literaturę chrześcijańską można zamówić u nas, pisząc na adres: Impuls, Transworld Radio Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92. A spoza Polski 0048 601 40 08 92. E-mail itwrp@poczta.onet.pl. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.